jest podcast Sięgaj po więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną coachinią mocnych stron Instytutu Gallupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj próbujemy takiego eksperymentu. Łączymy live'a z nagraniem podcastu. To w sumie pomysł Natalii, bo kiedy zaprosiłam Ciebie, Natalia, do podcastu, pomyślałaś, szkoda nagrywać może tylko audio, więc może jeszcze nagrajmy wideo i połączmy to wszystko razem. No i dzisiaj testujemy, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I bardzo serdecznie Was witam. Czekamy jeszcze na potwierdzenie, że nas widać, słychać. I zaczynamy. Moją gościnią dzisiaj jest Natalia Bogdan, kobieta sukcesu, kobieta, którą obserwuję już od kilku lat. No i teraz może Wam ją przedstawię. Natalia Bogdan jest prezeską firmy rekrutacyjnej Job House, laureatką konkursu Businesswoman Roku, podcasterką i autorką badania Szczęście w pracy. O nim porozmawiamy później. Ja Cię obserwuję w social media i widzę, że masz naprawdę, Natalia, niespożyte pokłady dobrej energii, takiej energii, którą oddajesz światu i którą się dzielisz. No i chciałabym z Tobą porozmawiać dziś o takich dwóch obszarach. Najpierw o Tobie, o Twojej drodze do sukcesu zgodnie z zapowiedzią, którą też miałyśmy w opisach, jak przekuć porażki, nawet nie tylko porażki, ale w ogóle przeciwności losu, jak je przekuć w sukces i jak się stać taką self-made woman. A w drugiej części chciałabym też porozmawiać o temacie rekrutacji, szczęścia w pracy. No to co, zaczynamy.
Brzmi ciekawie, już nie mogę się doczekać Twoich pytań.
Mm-hmm. No właśnie, zacznijmy od tego, że dzisiaj jesteś prezeską, ale nie zawsze tak było. Kilkanaście lat temu zostałaś zwolniona z pracy i pewnie to było przykre doświadczenie, mogę sobie wyobrazić, bo też kiedyś byłam zwolniona z pracy. Więc powiedz, jak w ogóle to wspominasz i wiesz, to był taki pewnie początek drogi tego, gdzie jesteś dzisiaj.
Dokładnie tak. Wtedy to był chyba najgorszy dzień w moim życiu. Bo ja bardzo zawsze się angażowałam w swoje zadania, w swoją pracę i tak też było w pracy, w której pracowałam, więc to było też trudne o tyle, że ja się w ogóle tego nie spodziewałam. To nie jest tak, że byłam do końca szczęśliwa w tym miejscu, w pracy, w którym byłam, ale no nie planowałam jakiegoś odejścia, nie wiem, założenia swojej firmy czy czegokolwiek takiego, więc ta decyzja bardzo mnie zaskoczyła. Rzeczywiście moje stanowisko pracy zostało zlikwidowane. No i to był trudny czas, tak emocjonalnie przede wszystkim, no bo byłam wtedy osobą młodą, miałam 25 lat, nie do końca miałam jakiś plan B, nie miałam też oszczędności, nie wiedziałam po prostu, co robić dalej. Mocno to podkopało też moje poczucie własnej wartości, bo wzięłam to do siebie bardzo personalnie, zaczęłam sobie tłumaczyć, że to może coś ze mną jest nie tak, że no bo przecież nikt nie zwalnia dobrego pracownika. Więc to było tak emocjonalnie bardzo trudne doświadczenie. Było też to tyle trudne, że bliskie mi osoby wtedy pracowały, więc też nie za bardzo miałam komu się zwierzyć z tych swoich kłopotów. No i czułam się w tym wtedy mocno taka zdołowana, osamotniona też w tym. Teraz z perspektywy czasu uważam, że to jest najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przydarzyć, bo prawdopodobnie gdybym nie dostała takiego kopa od życia, to Job House nigdy by nie powstał. Ja nie miałam nigdy aspiracji do tego, żeby mieć firmę, nie miałam jakiejś historii przedsiębiorczości w rodzinie. Moja mama w ogóle na przykład nie pracowała, mój tata był pracownikiem etatowym, więc gdzieś tam takich myśli w ogóle wcześniej nie miałam. No a dzięki temu właśnie zwolnieniu to dostałam takiego kopa motywacyjnego, trochę od życia, niezaplanowanego, ale dzięki temu jestem tu, gdzie jestem teraz.
Mówisz o tym, że to mocno podkopało Twoje poczucie własnej wartości, to też wyobrażam sobie, że trudne emocje, ale jednak chyba nie na tyle, żeby Cię tutaj nie podkręcić, żebyś no, nie miała pomysłu o założeniu firmy, no bo to właśnie wtedy powstała ta idea założenia Job House. Opowiedz, jak ten pomysł się zrodził.
Co to był taki splot różnych okoliczności, które teraz po czasie mogę złożyć w jedną całość. może trudno będzie w to uwierzyć, ale ja kilka dni przed tym, jak mnie zwolniono z pracy, usłyszałam w radiu reklamę takiego projektu. Ten projekt nazywał się Na Pomoc Pracy. To był projekt unijny, w ramach którego można było otrzymać dotację na założenie swojej firmy. I pamiętam, że jadłam wtedy kolację i powiedziałam nawet głośno, mówię, Jezu, jaki fajny projekt, gdyby mnie kiedyś zwolnili, to na pewno bym skorzystała. No i parę dni temu to rzeczywiście miało miejsce. Na początku nie skojarzyłam tych faktów, ale rzeczywiście to był taki mój pierwszy punkt zaczepienia. Kiedy jak tę pracę zwolniłam, to pojawiła się jako jedna z opcji. Mówię, kurczę, był ten program, może otworzę swoją agencję pracy. Ja w ogóle wrzuciłam to tak totalnie w przestrzeń spontanicznie, bo nie myślałam wcześniej o swojej firmie, ale pracowałam wcześniej w agencji pracy. I kolejnym takim punktem zaczepienia było wsparcie mojego ówczesnego partnera, to znaczy on na to moje luźno wypowiedziane zdanie nie powiedział, no co ty, bez sensu, nie nadajesz się do tego, tylko wręcz przeciwnie, powiedział, no jasne, przecież to jest super pomysł, przecież znasz się na tej branży, masz swoich klientów, wiesz jak już to robić, ja ci pomogę, bo też mój ówczesny partner miał swoją agencję reklamową, więc też mógł mi pomóc z takimi pierwszymi rzeczami, typu strona internetowa, jakieś zaprojektowanie logo, też miał właśnie swoją firmę, więc mógł trochę jednoosobową działalność, więc też trochę mógł się ze mną podzielić tą wiedzą. No i tak to poszło. Zgłosiłam się do tego programu. Tam dostałam trzecie potwierdzenie, że to jest dobry kierunek, bo tam była taka ocena potencjału tych osób, które startowały do tego projektu i okazało się, że ten doradca kariery stwierdził, że mam predyspozycję do tego, żeby prowadzić swoją firmę, zarządzać ludźmi, więc to mnie tak jeszcze mocniej upewniło i stwierdziłam, że jak są już trzy sygnały, że dobrze by było pójść tą stronę, no to po prostu to zrobię. No i postawiłam wszystko na jedną kartę i 100% energii zainwestowałam właśnie w rozwijanie, tworzenie Jobhouse'u, który wtedy jeszcze nawet nie miał swojej nazwy.
Tak, a to ile już lat, Natalia, odkąd powstał Jobhouse?
12. To był rok 2011, wow. 4 kwietnia, nie zapomnę nigdy tej daty, kiedy udałam się do urzędu i zarejestrowałam swoją pierwszą firmę.
No to niezwykłe gratulacje, dlatego że jak wiemy, też często wiele firm upada po pierwszym roku działalności i pomimo, że tak naprawdę wiele kobiet, nawet więcej kobiet podobno otwiera swoje biznesy, to nie każdy jest w stanie przetrwać ten pierwszy rok, a ty już jesteś 12 lat, to niedawno świętowałaś okrągłą rocznicę 10. No i słuchaj, życzę ci dalszych sukcesów, ale porozmawiamy też o tym, jeszcze o tym właśnie, no bo ty powiedziałaś, okej, wymyśliłam tę agencję pracy, wymyśliłam, że to będzie coś, bo miałam wcześniejsze doświadczenie. Wiele z nas szuka tak naprawdę takiego pomysłu na swój biznes. Czy ty możesz powiedzieć, że ten biznes jest oparty na tym, co rzeczywiście czułaś, że jest twoim talentem, na czymś, co robisz najlepiej? Czy jeszcze wtedy zupełnie nie wiedziałaś, co to jest?
Czułam od zawsze, że mam predyspozycję do tego, żeby prowadzić ludzi, bo zawsze byłam wybierana na gospodarza klasy, na przykład w szkole miałam coś takiego, że jak na przykład wszystkie dziewczyny były obsypywane śnieżkami albo myte, tak się mówiło kiedyś, że myte śniegiem, to mnie chłopacy oszczędzali, więc zawsze czułam, że mam jakiś taki szacunek w tej małej społeczności, w której jestem i że ludzie mnie słuchają, że najczęściej jak podawałam jakiś pomysł nawet na podwórku, na jakąś zabawę, to ludzie za mną szli, więc czułam od małego, że mam taki potencjał do tego, żeby właśnie prowadzić zespoły, chociaż wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to będą zespoły. I też nawet jak wybierałam swój kierunek studiów, to no, wiesz jak to jest, jak się wybiera kierunek studiów, to najczęściej nie wie się jeszcze do końca, co się będzie robić w życiu, dlatego mój kierunek, który wybrałam, a było to zarządzanie, był na tyle ogólny, że był zgodny właśnie z tymi moimi predyspozycjami zarządczymi, nazwijmy to. Ja nie wiedziałam jeszcze, co chcę robić w życiu, ale właśnie wiedziałam, że powinnam i chciałabym zarządzać ludźmi albo firmą, stąd właśnie zarządzanie, a później zarządzanie zasobami ludzkimi.
Wiesz, to jedna z tych rzeczy, taka gotowość do rzeczywiście przewodzenia. Zakładam, że to też musisz mieć w sobie sporo pewności siebie w tym, bo wiesz, ja tak obserwuję bardzo często świat, obserwuję kobiety i wiele z nas nie daje sobie takiego przyzwolenia na to, żeby właśnie być w takich liderskich rolach. Nie zawsze dobrze się czują w takich rolach przywódczych. No a ty tutaj jesteś osobą, która czuła to od początku, że możesz przewodzić, że możesz być właśnie gospodynią czy przewodniczącą klasy. Także tutaj wiesz, fajnie, że też poczułaś to w sobie.
Tak, ale dodam od razu, że nie zawsze tak było. To rzeczywiście zauważyłam tak na etapie szkoły, ale ja z natury byłam wręcz chorobliwie nieśmiałym dzieckiem. To znaczy, jak byłam taka zupełnie mała, to byłam dzieckiem z nadwagą w okularach, bardzo nieśmiałą, do tego stopnia, że jak ktoś się pytał mnie, jak mam na imię, to chowałam się za moją mamą i nie byłam w stanie odpowiedzieć. Moi rodzice nawet robili mi takie challenge, że mogłam na przykład sobie kupić chipsy pod warunkiem, dostać chipsy pod warunkiem, że sama je sobie kupię. I pamiętam do dziś, jak ja musiałam się wzbierać w sobie, żeby pójść do sklepu i powiedzieć, odezwać się do tej pani za ladą. I czasami odpuszczałam i w ogóle nawet tego nie robiłam, bo to kosztowało mnie tyle energii. Więc mówię to też po to, że to nie jest tak, że musimy się jakimś urodzić, że możemy też nad tym pracować i się jakimś stać. Ja bardzo dużo pracowałam nad tym, żeby się otworzyć. Nadal uważam, że jestem osobą introwertyczną, chociaż pewnie moje otoczenie nigdy by tak o mnie nie powiedziało, bo ja potrafię na potrzeby chwili jakby zarządzania firmą, wyższych celów, wyjść z tej swojej skorupy i otaczać się ludźmi. I to mi też daje radość, ale tak naprawdę gdybym totalnie nieświadomie do tego podchodziła i nie zarządzała tym właśnie tak wewnętrznie i celowo, to prawdopodobnie siedziałabym sama w domu i do nikogo się nie odzywała, bo lubię być po prostu sama i najlepiej mi się wtedy pracuje, ale wiem, że żeby osiągnąć coś więcej, to trzeba też mieć interakcję po prostu z innymi ludźmi, z zespołem.
Tak, czyli taką inteligencję emocjonalną i taką umiejętność też współpracy, budowania relacji. Ale ważnie, fajnie, że powiedziałaś o tym, że ta pewność siebie od początku nie była u ciebie taka duża, bo wiesz, często pokutuje takie przekonanie, że albo ktoś rodzi się pewny siebie, albo nie, a tymczasem jest to jednak zbiór pewnych naszych różnych małych doświadczeń, tych mniejszych, tych większych i takich historii o sobie, takich portfolio małych dokonań, jak nawet te, że kupię chipsy w sklepie, dziś to są chipsy, jutro jest to coś innego, tak? Skoro mam odwagę pokonać jakąś swoją niepewność i zobaczyć, że może podołałam temu, jakkolwiek proste by to nie było, to następnym razem będziesz gotowa zrobić coś większego. I to też pokazuje, że jednak tej pewności siebie można się nauczyć, można ją w sobie rozwijać, co jesteś tego super dowodem. A tutaj jeszcze padło pytanie, słuchaj, czy uważasz, że liderowania można się nauczyć? Co ty na to, Natalia?
Uważam, że tak. Jest na pewno sporo kursów, szkoleń, które mogą dać też nam podstawy do tego. Ja jestem też najlepszym przykładem takiej osoby, chociaż ja raczej uczyłam się tego samodzielnie, po prostu patrzyłam na to, co działa w moim zespole, w moim otoczeniu, co motywuje ludzi do działania, co demotywuje. Zawsze bardzo słuchałam też mojego zespołu, czasami nawet za bardzo, bo ja bardzo osobiście biorę do siebie, jeżeli komuś coś nie pasuje, ktoś jest niezadowolony, i wewnętrznie to przeżywam, ale później przekuwam to już na działanie i na to, żeby po prostu zmieniać otaczającą mnie rzeczywistość.
Super. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tych swoich umiejętności, bo oprócz tej takiej gotowości do przewodzenia, myślę, że to, co usłyszałam kiedyś, kiedy ja byłam gościnią w twoim podcaście, jak powiedziałaś o tym, że ty świetnie zadawałaś pytania i na ile właśnie w biznesie rekrutacyjnym, który stworzyłaś, agencję pracy, na ile ta umiejętność zadawania dobrych pytań i takiego znania się na ludziach, czytania dobrze ludzi, na ile cię to wsparło?
Mocno. To jest taka historia, którą też może warto się podzielić, jak w ogóle zostałam rekruterką. Zaczęło się wszystko od pewnych zajęć na studiach. Studiowałam zarządzanie i mieliśmy takie zajęcia, na których mogliśmy zasymulować rozmowę kwalifikacyjną. I ja zostałam wybrana jako ta osoba, która ma udawać i odgrywać rolę rekrutera. Moja koleżanka była kandydatem. I pamiętam ten moment, ja przygotowałam sobie jakieś proste pytania, które mogłabym jej zadać, ale pamiętam, że jak je zadawałam, to po prostu jakby świat stanął w miejscu i wszystko dookoła przestało istnieć. Weszłam po prostu w taki stan flow i poczułam, że kurczę, to jest to, co co ja chcę robić w życiu, pomijając to, że też jakby wsparł mnie mocno wykładowca w tym, że też powiedział, że świetna robota, że naprawdę tak to powinno wyglądać. I ta moja koleżanka stała taka zdębiała i też bardzo jej się to podobało i cała grupa. Więc tak, to był taki moment, kiedy poczułam, że to robię dobrze i chciałabym to robić w życiu i później oczywiście te kompetencje rozwijałam, bo uczyłam się, jakie pytania mogłabym zadawać, jakich nie powinnam, ale ta umiejętność zadawania pytań zostaje ze mną do dziś, nie tylko w roli rekrutera, w sensie zadawania pytań kandydatom, ale także rozmowy z moimi klientami. I tu znowu taka, mam nadzieję, inspiracja dla osób, które może są takie z natury bardziej introwertyczne czy nieśmiałe, tak jak ja, że w biznesie wcale nie trzeba być super wygadanym, nie trzeba być duszą towarzystwa i bardzo dużo mówić, być bardzo komunikatywnym. To oczywiście może też pomóc, ale ja na przykład jak briefuję moich klientów, jak pytam o ich potrzeby, to, że umiem te pytania zadać trafnie i słuchać przede wszystkim, i słuchać aktywnie i wyciągać wnioski z tego, co oni do mnie mówią, czytać też ich w jakiś sposób, to też daje mi bardzo dużą przewagę. I wiem, że moi klienci to po prostu doceniają, że oni też czasami potrzebują nawet się wygadać, porozmawiać o swoich wyzwaniach, jakie mają w codziennej pracy, czasami z rekrutacją, czasami z zarządzaniem ludźmi. Więc ta umiejętność słuchania, myślę, że to też warto pielęgnować.
No, myślę, że to bardzo ważne, szczególnie, że dzisiaj jest taka trochę tendencja, że wszyscy chcą być najmądrzejsi, każdy chce dać rady i też w roli liderskiej, tak jak ja pracuję z organizacjami i gdzieś wspieram liderów i szkole, to też taką jednym z tych elementów jest aktywne słuchanie, które warto rozwijać, bo już odchodzimy od takiego modelu lidera, który jest wszystko wiedzący i tylko ma mówić, jak coś ma być zrobione. To jest bardziej taki kierownik czy kierowniczka, który po prostu pokazuje palcem, a jeżeli mówimy o leadershipie, liderach, to jednak tutaj ta umiejętność słuchania i wspierania jest niezwykle ważna i tak samo to się przekłada na kandydatów, jak to się przekłada, tak jak mówisz, na klientów. I wiesz, jeszcze muszę się pokusić o ten komentarz, bo widać było, że to zadawanie pytań, taka ciekawość drugiego człowieka jest twoim talentem. I zgodnie też z tym rozwojem opartym o mocne strony, talentami Galupa, którym ja się zajmuję, no to jesteś takim idealnym dowodem na to, że zainwestowałaś energię i czas w swój talent. No i widzimy dzisiaj efekty. No, między innymi tym efektem jest chociażby to, że przecież zostałaś laureatką konkursu Bizneswoman Roku, który docenił też twój biznes. Opowiedz trochę o tym.
Ciekawe, co mówisz i myślę, że też możemy się chwilę tutaj zatrzymać, bo często jako talenty to kojarzymy coś takiego, nie wiem, umiem grać na pianinie albo pięknie malować obrazy, a często naszym talentem może być taka naprawdę błaha rzecz, bo moim zdaniem umiejętność zadawania pytań, to umówmy się, nie jest jakiś rocket science, a jednak ten talent może sprawić właśnie pielęgnowanie tego talentu, rozwijanie i robienie w życiu tego, co jest związane z naszymi talentami, może sprawić, że po prostu osiągniemy w tym sukces. I tak, mnie to doprowadziło rzeczywiście do zdobycia nagrody Bizneswoman Roku. To bardzo duże wyróżnienie, bardzo ważne wyróżnienie i dla mnie, i dla mojej firmy. Mimo, że to była moja osobista nagroda, to ona bardzo przełożyła się też na widoczność Job House'u. Przede wszystkim dlatego, że jest to konkurs bardzo medialny, stoi za nim Olga Kozierowska, która też jest osobą bardzo znaną i w środowisku biznesowym, i w środowisku artystycznym, i medialnym, więc samo zdobycie tej nagrody i to nagłośnienie tego przez media bardzo dużo dało mi rozwojowo, po prostu o mojej firmie usłyszała może nie świat, ale przynajmniej Polska, bo pojawiło się sporo wywiadów w takich dużych mediach. Mogłam też pierwszy raz powiedzieć o różnych rzeczach, o różnych sytuacjach, które doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem. Poznałam też bardzo dużo osób. Sama teraz jestem ekspertką w tym konkursie i oceniam wnioski innych, więc to rzeczywiście był dla mnie taki game changer i kamień milowy taki w rozwoju mojej kariery i rozwoju mojej firmy.
A były jeszcze jakieś inne przełomowe, ważne momenty, o których możesz powiedzieć, tak, to było ważne w tym 12-letnim rozwoju Job House?
Z takich momentów myślę, że było sporo i to, co jest ważne, że to nie zawsze są jakieś momenty takie właśnie ogromne i spektakularne, jak właśnie wygranie Businesswoman Roku. Czasami to są po prostu drobne rzeczy, które doprowadzają nas do miejsca, w którym jesteśmy. U mnie myślę, że to takie kształtowanie tego, gdzie jestem teraz i kim jestem teraz, zaczęło się bardzo wcześnie. I takim pierwszym momentem, który mogę wspomnieć, to była moja pierwsza praca w Stanach, kiedy wyjechałam na taki program Work and Travel, gdzie zaczęłam zarabiać po prostu pierwsze swoje pieniądze. I mimo, że ja tam byłam pracownikiem fizycznym, jakby zmywałam naczynia, sprzątałam domki turystyczne, nie robiłam tam nic z tego, co jest związane z tym, co robię teraz. Ale to dało mi taką bardzo dużą sprawczość. Tam zobaczyłam, że im więcej pracuję, tym więcej zarabiam, że mogę też udoskonalać tą swoją pracę i robić ją szybciej. I właśnie te pierwsze pieniądze, które odłożyłam, za które mogłam sobie coś kupić, pamiętam, że to dało mi takie, to było naprawdę dla mnie odkrywcze. Takie, mówię, wow, Jezu, to ja mogę robić jeszcze inne rzeczy i później właśnie tak pokierować swoją karierą, żeby robić rzeczy właśnie już może mniej wysiłkowe fizycznie, a jednak pracować głową. Ale myślę, że to był jeden z takich momentów przełomowych. Mhm. Tych momentów tak naprawdę chyba było więcej. To jest taki, który mi utkwił w pamięci. Taką zmianą na pewno było też pojawienie się na świecie moich dzieci. To już tak wiele lat później, po tych doświadczeniach w Stanach, ale to też bardzo, bardzo mnie zmieniło. To zmieniło po prostu model mojej pracy, z tego względu, że ja zawsze bardzo dużo pracowałam. Pracowałam praktycznie od rana do wieczora, więc kiedy pojawiły się na świecie moje dzieci, zobaczyłam, że no to jednak nie jest tak, że nie da się jednak istnieje i że muszę coś przewartościować w swoim życiu i trochę pozmieniać też właśnie to, może nie zaangażowanie w pracę, ale ten czas, który poświęcałam dla pracy. Więc to była też na pewno taka duża, duża zmiana. I myślę, że każda, nazwijmy to porażka, ale ja nigdy tak nie mówię o rzeczach, które mi się przydarzają, raczej traktuję je właśnie jako lekcje, wyzwania, to myślę, że każda z nich doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz i tych porażek w cudzysłowie było na moim koncie naprawdę bardzo dużo. Oczywiście w mediach społecznościowych wiadomo, że każdy z nas głównie mówi o swoich sukcesach, o tym, o właśnie o nagrodach, o jakichś rocznicach, bo to oczywiście pięknie brzmi i sami lubimy się tym chwalić, podbijamy tym swoje ego. Ale tak naprawdę, jeżeli miałabym obiektywnie zobaczyć, wskazać takie rzeczy, które mnie zmieniły najbardziej, które dały mi najwięcej, to właśnie te najtrudniejsze momenty. Od tego zwolnienia z pracy przez na przykład sytuację, w której jeden z klientów nas po prostu oszukał na bardzo duże pieniądze. Ja byłam już na skraju tak naprawdę sytuacji, w której powinnam ogłaszać o upadłość firmy, ale tego nie zrobiłam, na szczęście się nie poddałam. Ale znowu wyciągnęłam wnioski, przemodelowałam znowu moje zachowania, udoskonaliłam pewne procesy w firmie, zrobiłam wszystko, żeby zdobyć innego klienta, żeby odrobić tę stratę, zaangażowałam też to mój zespół, bo tutaj bardzo, bardzo wszyscy mi pomogli. No i jesteśmy, funkcjonujemy dalej i mamy się jeszcze lepiej.
Dobrze, że o tym mówisz też, bo wiesz, my mamy taką tendencję do patrzenia, o wow, dzisiaj jest super Natalia, na pewno jej życie było usłane różami, świetnie wszystko szło, weszła w niszę i znalazła swój obszar, a tu jednak słyszymy, że są te trudne momenty i fajnie też, że mówisz o tym otwarcie. No bo można też załamać i zakładam, że w zależności też od skali problemów, których ludzie doświadczają, czasami wyobrażam sobie, że mogłoby się tak stać, żebyś musiała zamknąć ten swój własny biznes. Na szczęście rozumiem, że udało się dzięki Twojej determinacji, dzięki determinacji Twojego zespołu pójść dalej, więc to też ogromne gratulacje, bo wyobrażam sobie, że takie rzeczy wzmacniają i umacniają zespół, umacniają też Ciebie jako liderkę, jako przedsiębiorczynię.
Tak, u mnie tak rzeczywiście było. Ja mam w sobie takie mocne, to jest taka chyba moja jedna z głównych zalet, że właśnie nigdy się nie poddaję. Naprawdę miałam bardzo trudne sytuacje w życiu. Właśnie, to była jedna z nich, ale naprawdę no w każdym roku, jak nie w miesiącu, zdarza się coś naprawdę, naprawdę trudnego. I to, że się nie poddaję, a tak naprawdę im więcej takich lekcji mam na swoim koncie, tym jest mi później łatwiej, bo mam już tę perspektywę, że już kiedyś sobie poradziłam z daną sytuacją, że zobacz, poradziłaś sobie już kiedyś z takim czymś, no to z tym też sobie poradzisz. Ja w ogóle to też zawsze powtarzam moim dzieciom, że zawsze znajdziemy rozwiązanie, że naprawdę nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze po prostu trzeba pokombinować, porozmawiać z innymi ludźmi, pomyśleć, co można zrobić inaczej. No i w tamtej sytuacji, kiedy właśnie mieliśmy te problemy finansowe, kiedy traciliśmy płynność, pojawił się klient po prostu, który zamówił nas tak dużo, tak dużo rekrutacji, że pozwolił nam odbić się z tego dołka, ale pamiętam, że zanim to nastąpiło, no to ja miałam bardzo dużo nieprzespanych nocy, przepłakanych dni, już nawet to było tak ciężko, że ja nawet specjalnie się nie kryłam przed zespołem, siedziałam po prostu zaryczana u mnie w firmie i też byłam otwarta na to, że też na wsparcie innych osób i to też mi bardzo pomogło. Może to nie jest jakieś super, wiesz, liderskie i zarządcze, może niektórzy mówią, że nie powinno się pokazywać emocji przed zespołem, ale ja zawsze wierzyłam w to, że warto być prawdziwym, że no, jakby wszyscy kreujemy tą firmę, jak jest gorzej, to co chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli i też może coś wymyślimy wspólnie, żeby to zmienić, a jak jest dobrze, to wspólnie też celebrujemy sukcesy, więc...
Ja jestem za to pełna podziwu, wiesz, oczywiście, że czasami to może być trudne dla zespołu, kiedy widzą lidera w jakimś, czy ciebie liderkę w jakimś trudnym momencie, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, to jest ta prawdziwość i nie ma też odwagi bez pokazania słabości, bez takiej gotowości na bycie zranionym, zranioną, na pokazanie odrobiny słabości, bo to też myślę, że zbliża bardzo nas do ludzi, więc to no można mówić, co jest profesjonalne, a co nie, jak się utarło, ale też myślę, że wyszłaś chyba z tym, na tym dobrze, bo też jesteś otoczona ludźmi, masz zespół, funkcjonujesz dalej, więc też bardzo ci gratuluję tego. A tutaj się pojawiają pytania jeszcze, wiesz, bo patrzę tutaj na nasz czat i pytanie jest następujące. Czy jeżeli miałabyś możliwość założenia firmy w innym biznesie z gwarancją podobnego sukcesu, jak odniosłaś teraz, to czy byłabyś otwarta na takie możliwości?
Jest taki jeden obszar, który oprócz HR-u też bardzo lubię, to jest obszar marketingu, więc być może to jest taka branża, która mogłaby mnie zaciekawić. Teraz już pewnie jestem za daleko w tym biznesie, w którym jestem i tak naprawdę no, cała moja edukacja, kariera były związane z rekrutacją, więc trudno mi sobie wyobrazić, że robię coś innego. To jest po prostu coś, o czym wiem najwięcej, ale myślę, że jestem otwarta tak naprawdę i też myślę, że nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa i możliwe, że będę też robić kiedyś jeszcze inne rzeczy. Zakładam, że w rekrutacji będę cały czas, ale być może pojawią się jeszcze jakieś inne projekty, w które mogłabym się zaangażować.
A też powiedziałaś, że twoją pierwszą firmę założyłaś w 2011 roku i tutaj jest pytanie, to w takim razie ile firm założyłaś, skoro tam była pierwsza?
Tak formalnie to firma mam trzy, bo z czasem ten nasz Job House zaczął się rozrastać, więc takim core'em jest Job House spółka z o.o. To jest firma, która jest firmą rekrutacyjną i agencją pracy tymczasowej i tam po prostu szukamy pracowników dla firm i wynajmujemy pracowników tymczasowych. Mam też spółkę outsourcingową, która zajmuje się właśnie outsourcingiem usług, w tym obsługę kadrową, robimy też obsługę kadrowo-płacową, czyli obsługujemy po prostu firmy, które chciałyby oddać nam formalności związane z prowadzeniem kadr i płac. I mam też trzecią spółkę, tak naprawdę moją działalność, to jest działalność edukacyjna i szkoleniowa, więc być może osoby, które oglądają nas teraz na Instagramie, znają mnie z tej strony, że prowadzę, stworzyłam kurs dla rekruterów między innymi, w którym dzielę się swoim 15-letnim doświadczeniem headhunterskim i podpowiadam o tym, jak rekrutować skutecznie, profesjonalnie i zgodnie ze sztuką. Występuję też na różnego rodzaju konferencjach, prowadzę szkolenia dla firm, konsultacje, więc to są takie trzy moje nogi, ale wszystkie są wokół rdzenia tego HR-owego.
No właśnie, jak już tak wróciłyśmy do tego koru, do tego twojego rdzenia HR-owego i rekrutacji, to jak w ogóle oceniasz poziom przygotowania do rozmów rekrutacyjnych Polaków i Polek?
Myślę, że ta świadomość jest coraz większa. Na pewno teraz to przygotowanie jest lepsze niż kiedy zaczynałam. Głównie to wynika z tego, że po prostu jest więcej źródeł. Od, nie wiem, jakichś tutoriali na YouTubie, jakichś blogów rekruterskich. Na Instagramie właśnie jest sporo osób, takich doradców kariery, którzy dzielą się tipami, jak odpowiadać na takie najpowszechniejsze pytania. W internecie można znaleźć też właśnie typowe pytania na rozmowę kwalifikacyjną, więc to przygotowanie na pewno jest lepsze, ale nadal to nie jest takie 100%, jak pewnie mogłoby być, jak życzyłabym i rekruterom, bo na pewno łatwiej prowadzi się rozmowy z osobami, które są przygotowane, które potrafią w spójny sposób opowiedzieć i o swoim przebiegu kariery, opowiedzieć o motywacji, dlaczego chcą podjąć daną ofertę pracy, wiedzą, ile chcą zarabiać, potrafią to sprecyzować i obronić też w jakiś sposób. To tego trochę brakuje, ale na pewno jest dużo, dużo lepiej niż było kiedyś.
Mhm. Czyli jakbyś miała tak powiedzieć, co na pewno robimy dobrze jako kandydaci i kandydatki, a gdzie jest ten obszar najbardziej wymagający poprawy, to jakbyś to zdefiniowała?
Cały czas spotykam kandydatów, którzy nie są przygotowani na temat firmy, do której aplikują. Nie zawsze oczywiście tę wiedzę posiadają, no bo jeżeli są rekrutowani przez agencję i proces jest poufny, to czasami na pierwszym etapie kandydaci nie wiedzą jeszcze, do jakiej firmy aplikują, ale w wielu przypadkach, nawet jeżeli wiedzą, to i tak mam wrażenie, że ta wiedza na temat firmy jest dosyć niska. No a to tak naprawdę wystarczy wejść na stronę internetową firmy, do której aplikujemy, poczytać co nieco, poznać, na przykład jak przychodzą nawet osoby do mnie, do zespołu, no to czasami słyszę od kogoś, że jesteśmy portalem ogłoszeniowym albo no ktoś po prostu nie wie do końca, czym się zajmujemy i to mnie dziwi, szczerze mówiąc, no bo zawsze to przedstawiamy i w pierwszych etapach rekrutacji, a nawet jeżeli jakimś cudem byśmy tego nie zrobili, no to gdzieś tam można zgooglować, wie to moje imię i nazwisko, osoby, z którą się spotyka, więc to jest takie dziwne. Na pewno jest coraz większa świadomość i taka pewność siebie kandydatów na rynku pracy, to znaczy my coraz bardziej znamy swoją wartość, kandydaci wiedzą właśnie, jakie są ich oczekiwania finansowe, ile mogliby zarabiać na danym stanowisku, to tutaj myślę, że taka pewność siebie jest coraz większa, no bo to wynika po prostu z sytuacji na rynku pracy. Bezrobocie jest bardzo niskie, kandydaci wiedzą, że prawdopodobnie znalezienie nowej pracy nie będzie bardzo długotrwałe, oczywiście w zależności od branży, więc myślę, że jeżeli miałabym wskazać na te silne strony, no to no ta pewność siebie i taka samoświadomość i znajomość możliwości, jakie na nas czekają.
Mhm. A jak już o tym też rozmawiamy i o rekrutacjach, to czasami słyszę, że niektórzy mylą takie pojęcia jak headhunter, rekruter, doradca kariery. Mogłabyś wyjaśnić, jakie są różnice między tymi zawodami czy tymi rolami?
Tak, oczywiście. Doradca kariery to jest osoba, która jest sfokusowana tylko na pomocy kandydatom, tylko albo aż. Czyli osoba, która pomaga nam zrobić dobre CV, właśnie oszacować talenty, przygotować nas do rozmów kwalifikacyjnych, zaplanować może przebranżowienie. Czyli taki osoba, która wspiera tylko i wyłącznie kandydatów. Headhunter i rekruter to są osoby, które wspierają pośrednio kandydatów, no bo co kandydaci aplikują na ich oferty pracy i są im potrzebni do tego, żeby zamykać projekty, które są im zlecone, ale takim głównym ich klientem jest biznes, jest firma, która szuka pracownika. Z kolei i ci rekruterzy dzielą się, i headhunterzy dzielą się na takich, którzy pracują w wewnętrznych działach rekrutacji, czyli bezpośrednio w firmach, i takich, którzy pracują w agencjach, czyli w firmach rekruterskich, takich jak Jobhouse. A różnica między rekruterem a headhunterem jest taka, że headhunter działa bardziej aktywnie, to znaczy głównie szuka kandydatów w szeroko pojętej sieci, wyciąga ich w cudzysłowie z firm o podobnym profilu, ma swoją bazę kandydatów, swoją bazę kontaktów, więc tak działa bardziej aktywnie na tak zwanych kandydatach pasywnych, czyli takich, którzy nie szukają aktywnie pracy. Rekruter czasami również te headhunterskie elementy zapożycza i używa w codziennej pracy, ale częściej skupia się na takich metodach typu zamieszczenie ogłoszeń o pracę, gdzieś tam szukanie przez zakładkę kariera, bardziej takie employer brandingowe też elementy i przyciąganie talentów. Więc ten headhunter to jest taki naprawdę łowca, który aktywnie, tak jak trochę jest to pojęcie w sprzedaży huntingu, tak podobnie headhunter łowi na rynku w cudzysłowie kandydatów.
Ważną rzecz powiedziałaś, że mają trochę innego klienta jedni i drudzy, czyli właśnie doradca kariery czy doradczyni kariery to jest ktoś, kto działa na rzecz kandydata i rzeczywiście tutaj opiekuje się tą osobą, no a headhunter często działa na zlecenie, jego rolą jest znalezienie kandydata dla danej firmy, bo czasami też słyszę, że no czasami tak bywa, że jesteśmy zawiedzeni, że na przykład ten headhunter jakoś tak specjalnie nie działa w naszym imieniu, albo tak się bardzo być może nie stara, szczególnie nie wiem, pewnym kandydatom być może gdzieś dobrym wydawałoby się, że no przecież to ma mnie tutaj najlepszego, to o mnie powinien zadbać, a tak naprawdę przecież tej osobie chodzi o to, żeby dostarczyć najlepszego kandydata, ale na rzecz danej organizacji, więc myślę, że jak poszukujemy takiego wsparcia w tym, co my właśnie, tak jak powiedziałaś, jakie mamy talenty, jak nas poprowadzić, jak znaleźć dla nas ogłoszenie, tutaj będzie bardziej sprawdza się doradca kariery.
Tak, uważam, że dobry rekruter, dobry headhunter także dba o relacje z kandydatami, no bo tak naprawdę bez nich nie zamykałby projektów, które robi, ale nazwijmy to po imieniu, płaci mu firma, więc to po prostu, jeżeli właśnie szukamy takiego wsparcia w rozwoju kariery, no to raczej powinniśmy się zgłosić do doradcy kariery.
Padło pytanie od naszych słuchaczy i słuchaczek. Jakie dałabyś rady dla osób dziś pracujących w rekrutacji i czy jest coś, co zrobiłabyś inaczej, gdybyś mogła cofnąć się w czasie? Rozumiem, że w tej roli rekruterskiej.
Na pewno warto cały czas poszerzać swoją wiedzę. Ja mimo, że pracuję od 15 lat w rekrutacji, to codziennie uczę się czegoś nowego. Teraz mamy na przykład ChatGPT, który jest też dla mnie takim dużym odkryciem, który może też ułatwiać nam codzienną pracę, więc to, na co bym postawiła, to na pewno ciągły rozwój, czyli jakieś kursy, szkolenia, nawet bezpłatne źródła wiedzy, śledzenie blogów, śledzenie nawet na Instagramie właśnie czy na LinkedInie, osób, które zajmują się rekrutacją, to myślę, że to jest taki dobry kierunek. I ja chyba nigdy nie stwierdzę, że wiem już wszystko i mogę po prostu się położyć i zasnąć, bo ta branża rekrutacyjna tak się rozwija, tak jak się rozwija rynek. Ten rynek jest bardzo, bardzo zmienny, więc postawiłam na pewno na edukację.
No i padło kolejne pytanie. Czy powiecie coś o ukrytym rynku pracy? To ja myślę, że czy Natalia powie coś o ukrytym rynku pracy?
Tak. Są takie rekrutacje rzeczywiście, których nie znajdziecie na pracuj.pl. To są rekrutacje poufne, ukryte, które rozgrywają się tak naprawdę w kuluarach. Ja sama mam takich klientów, to są najczęściej klienci z pierwszych stron gazet, osoby publiczne albo osoby z bardzo dużych spółek, które nie chcą nagłaśniać na rynku tego, że szukają do swoich zespołów pracowników, chociaż nie zawsze to nawet są osoby, to nie są zawsze celebryci. To czasami są po prostu firmy, które z jakiegoś powodu, czy z obawy przed konkurencją, czy czasami zdarza się, że po prostu chcą wymienić pracownika, który jest aktualnie zatrudniony, nie do końca sprawdza się na swoim stanowisku, zlecają nam tak zwane rekrutacje poufne, i my ich nie ogłaszamy na portalach ogłoszeniowych, a nawet jeżeli ogłaszamy, to tak utajniamy opis tej firmy, do której rekrutujemy, że na żadnym z etapów tych pierwszych kontaktu z ofertą pracy osoba nie będzie wiedziała, że do tej konkretnej firmy aplikuje. Czasami się zdarza, że nawet pierwsze etapy rekrutacji są jeszcze utajnione i ten klient spotyka się u nas w firmie z kandydatami i ci kandydaci jeszcze nie wiedzą na początku, do jakiej firmy aplikują. To może być oczywiście trudne dla kandydatów, no bo tak naprawdę nie do końca wiemy, jak tu się przygotować, bo nie wiemy do końca, i czy warto na przykład aplikować, no bo nie do końca wiemy, co to jest za firma i co sobą reprezentuje. Ale no takie procesy mają miejsce, dlatego warto być w kontakcie z headhunterami, no bo to oni najczęściej mają takie oferty pracy, więc nawet jeżeli gdzieś nie znajdziemy, a myślimy o jakichś zmianach, no to warto gdzieś tam o te relacje z headhunterami dbać.
Też dobrze o tym mówisz. Ja mogę powiedzieć z perspektywy kandydatki, osoby, która kiedyś brała udział w takiej ukrytej rekrutacji. Przyznam, że nie wiem, czy to akurat kwestia tego, jak rekruterka wtedy pokierowała tą rozmową, ale ja czułam się bardzo niekomfortowo, bo czułam, że zadawała mi tak dużo pytań, i to takich szczegółowych, i jakby w drugą stronę nie było tej gwarancji, że ja cokolwiek dowiem się o firmie, więc powiem szczerze, że nie czułam się w tej rekrutacji akurat po partnersku. Być może to jest faktycznie wina akurat tej konkretnej rekruterki, która ze mną wtedy rozmawiała. Natomiast przyznam, że to było niekomfortowe i czułam się jak pod ostrzałem pytań, natomiast z drugą stronę nie dostałam za wiele, więc też nie zdecydowałam się na dalszą kontynuację.
Dobrze, że o tym mówisz. Są rekruterzy i rekruterzy. Ja tutaj nie dam sobie ręki uciąć, że wszyscy rekruterzy, którzy są na rynku, a wręcz w drugą stronę znam bardzo dużo przykładów takich negatywnych. Wynika to z tego, że często rekrutacją zajmują się na przykład osoby młode, których nikt nie przeszkolił do tego, jak powinni kontaktować się z kandydatem, jak przedstawiać ofertę, jak dawać feedback, że w ogóle ten feedback powinno się dawać za każdym razem. Więc stąd też pojawiła się ta moja misja stworzenia kursu RecruMasters, w którym uczę rekruterów, jak robić to poprawnie, bo no, szczerze powiem, że mam dość już trochę tego właśnie słuchania tych historii o kolejnym jakimś takim incydencie, gdzie ktoś właśnie nie został potraktowany dobrze podczas rekrutacji, a to pamiętajmy, że też się przekłada na wizerunek całej firmy, którą prezentujemy. To nie jest tak, że to się zostaje tylko na poziomie rekrutera, który był fajny albo niefajny, tylko często to przekładamy ten cały wizerunek na firmę, którą ten rekruter prezentuje. A idąc dalej, ta nasza opinia o pracodawcy przekłada się też często na nasze decyzje konsumenckie. To już tak idąc dalej, że mogę podać taki przykład znajomego, który kiedyś był w rekrutacji dla jednej z firm paliwowych i od tej pory nigdy już nie tankuje na tej stacji, bo został źle potraktowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Więc to tak już idąc dalej, to nie kończy się tylko na tej relacji rekruter i kandydat.
Wierzę, że tak może być, a szczególnie dziś, kiedy też tak jesteśmy bardziej świadomi marek i też oczekujemy dużo więcej od obsługi klienta, czy też no tutaj w tym przypadku od tego naszego doświadczenia kandydata, czy doświadczenia kandydatki, bo to będzie taki candidate experience i wiele firm dzisiaj o tym mówi i też te procesy tak stara się usprawnić, żeby czy ulepszyć, czy takie skroić, uszyć na miarę pod to, żeby właśnie kandydaci i kandydatki mieli jak najlepsze doświadczenie rekrutacyjne, więc to jest związane z tym, o czym właśnie mówisz. To jeszcze zapytam, no bo twoimi klientami są głównie właśnie firmy, to na co dziś firmy stawiają, na co najbardziej zwracają uwagę, poszukując kandydatów? Czy są jakieś takie kluczowe aspekty, kluczowe kompetencje, które sprawdzają się niezależnie od tego, na jakie stanowisko aplikujesz i na co warto stawiać?
Takie dwie kluczowe, o których słyszę najczęściej, to są lojalność i zaangażowanie. To są może takie rzeczy, które trochę ciężko zdefiniować i zmierzyć, ale wiem, że moim klientom bardzo na tym zależy, że osoby, które zrekrutujemy, żeby to były osoby, które rzeczywiście mają to poczucie takiego ownershipu, czyli zaangażowania, które robią 100% tego, wkładają po prostu serce w swoją pracę i ta lojalność, czyli ta druga rzecz, o której powiedziałam, to żeby no, mamy taki rynek pracy, jaki jest, że osoby no, coraz mniej są przywiązane do swoich miejsc pracy i częściej gdzieś tam się rozglądają, bo mają po prostu więcej możliwości, więc może nie obietnica, ale takie potencjalna sytuacja i zapewnienie, że ta osoba jednak spędzi w naszej firmie przynajmniej kilka lat, to jest też coś, co sprawia, że chcemy po prostu angażować też swoje siły jako pracodawcy w szkolenie takich osób, we wdrażanie w naszą firmę. Mhm. Wiele firm też stawia na doświadczenie już w danej branży i na danym stanowisku. Chociaż widzę, że czasami jak tych kandydatów brakuje, no bo umówmy się, że na przykład teraz bardzo dużo firm szuka osób z językiem niemieckim, zwłaszcza na stanowiska związane z eksportem, więc umówmy się, że tych kandydatów po prostu brakuje aktualnie na rynku, więc coraz częściej widzę, że firmy są skłonne nieco obniżyć te oczekiwania takie formalne, czyli właśnie dotyczące konkretnego doświadczenia. Już nawet często firmy nie piszą w ogłoszeniach, że musi być 5 lat doświadczenia w danej branży, bo i 3 albo i rok nawet też będzie okej. pod warunkiem właśnie, że będzie to zaangażowanie i ta potencjalna lojalność, czyli utrzymanie się w tym miejscu przez trochę dłużej niż tylko okres próby.
Jak myślę o tym zaangażowaniu i lojalności, to myślę sobie, że to nie jest coś, co jest dane tak po prostu na tacy, że też po drugiej stronie pracodawcy muszą zapracować sobie na to zaangażowanie i lojalność, ale też myślę, że w dużej mierze, przynajmniej jeżeli chodzi o zaangażowanie, tutaj wybranie takich kandydatów, którzy będą mieli szansę pracy na swoich talentach, no jest takim częściowym gwarantem tego, że rzeczywiście ludzie będą robić najlepiej to, co robią najlepiej, że będą zaangażowani, bo badania Gallupa pokazują, że jeżeli pracujemy w oparciu o swoje mocne strony i mamy szansę wykorzystywać swoje mocne strony w codziennej pracy, to wtedy to nasze zaangażowanie aż 6-krotnie wzrasta. I od razu przypomina mi się ten moment, Natalia, na początku, kiedy powiedziałaś o tym, że jak byłaś w tym ćwiczeniu, kiedy miałaś zadawać pytania w roli rekruterki i wspominałaś o tym, że tak jakby czas przestał istnieć, miałaś taki moment flow. No więc jeżeli dajemy szansę pracownikom na ten moment flow, to na te łapanie tych momentów flow, na to, żeby rzeczywiście robili to, w czym są dobrzy, no to to zaangażowanie wtedy jest w stanie gdzieś tam wzrastać.
Tak, no zwłaszcza, że teraz są dostępne narzędzia, żeby to mierzyć, żeby to badać. Ja szczerze mówiąc, jak zaczynałam firmę, to nie miałam dostępu albo nawet finansów po prostu na skorzystanie z takich rzeczy, ale to, co mogę podpowiedzieć, to właśnie od początku też szukałam tych talentów wśród moich pracowników. Na początku nie było mnie stać po prostu na zatrudnienie bardzo wybitnych ekspertów w swoich branżach, więc jak zatrudniałam kogoś, kto miał się zajmować rekrutacją na przykład, to ja go uczyłam wszystkiego od zera i bardziej patrzyłam na to, kto ma potencjał do tego, żeby to robić. I takim przykładem jest na przykład Ania w moim zespole, która pracuje ze mną praktycznie od samego początku. I Ania przychodziła przez bardzo różne role, aż doszłyśmy do takiej, w której ona się spełnia najlepiej. Ania bardzo jest takim analitycznym umysłem, co później też potwierdziły testy, które sobie robiłyśmy. Jest mistrzynią Excela, więc po prostu jakieś tabelki, zestawienia, wyliczenia, symulacje, czy nawet rozpisywanie procedur, to jest coś, czym ona się czuje super. Ale to też doszłyśmy do tego po czasie, no bo ani Ania na początku nie wiedziała, że to jest coś, co ją super kręci, ani ja też na początku tego nie wiedziałam, ale zobaczyłam, że na przykład jak dałam jej zarządzanie zespołem, to nie do końca czuła się w tym dobrze, a z kolei jak przygotowywała dla mnie jakieś zestawienia wyników, jakieś raporty, to były one doskonałe, więc tak to trochę nieświadomie wtedy robiłam. Teraz na pewno skorzystałabym właśnie z takich narzędzi, które proponujesz i myślę, że oszczędziłabym i sobie, i Ani bardzo dużo czasu. Ale naprawdę polecam jakby takie podejście, bo często też jest tak, że mamy w zespole osoby, która właśnie czuje się trochę nie do końca, niektóre osoby nazywają to wypaleniem, niektóre osoby nazywają to, nie wiem, że po prostu chcą coś zmienić w swoim życiu, nawet się przebranżowić, a czasami takie właśnie wyszczególnienie tego i zidentyfikowanie tego, w czym ta osoba jest dobra, to czasami nie trzeba naprawdę odchodzić z pracy, że albo rozstawać się z danym pracownikiem, tylko po prostu skupić się bardziej na tych rzeczach, do których mamy te wrodzone talenty i bardzo polecam też takie podejście.
Super, że o tym mówisz. I tutaj widzę też, że wśród pytań pojawia się takie, które sama chciałam ci zadać, więc tutaj z Urszulą mamy podobną rzecz na myśli. A mianowicie chodzi o to, czy ty obserwujesz, czy faktycznie jest tak, że widzisz, że kobiety aplikują na dane stanowiska, gdy spełniają rzeczywiście 90-100% wymagań, a czy mężczyźni gdzieś około 60%. I tutaj no, faktycznie to samo pyta Ula, czy mężczyźni aplikują... czy mężczyźni częściej aplikują na oferty, w których nie spełniają wszystkich wymogów w ogłoszeniu. To jakie są twoje obserwacje?
Nie mierzyłam tego nigdy procentowo, ale zdecydowanie pewność siebie kandydatów mężczyzn podczas procesu rekrutacji jest dużo większa niż kobiet i to zaczyna się od samego aplikowania, czyli właśnie częściej jest tak, że jak kobiety aplikują, no to te CV rzeczywiście są bardziej zbieżne z tym profilem, którego szukamy. Mężczyzn, którzy nie do końca spełniają wszystkie kryteria, jest więcej. Ale to samo też jest, kiedy rozmawiamy, właśnie zadajemy to pytanie o oczekiwania finansowe. Tutaj wśród mężczyzn widzę bardzo dużo, dużo większą pewność siebie i taki właśnie konkret, takie przekonanie o tym, dlaczego właśnie powinienem zarabiać dokładnie tyle. I najczęściej to są kwoty wyższe niż podają kobiety na to samo stanowisko. Więc ta pewność siebie na pewno się gdzieś tam przebija i widzę te różnice.
To tak myślę sobie teraz, że mogłybyśmy podać taką ogólną radę dla kobiet, że jak myślisz o jakiejś pracy i myślisz o pewnym wynagrodzeniu, to dodaj sobie od razu 20% i pomimo bólu i stresu wypowiedz tę kwotę, bo jest duża szansa, że wtedy właśnie wstrzelisz się w widełki. Ale też wiesz co, myślę sobie też, że gdzieś czytam jakieś badania, które mówią, że kobiety właśnie przyjmują to wynagrodzenie jako to ostateczne i nie nastawiają się w ogóle na negocjacje tego wynagrodzenia. Że częściej mężczyźni, nawet jeżeli podadzą większe kwoty, czy wyższe, wyższe oczekiwania finansowe, no to też robią to z taką intencją, że okej, tam jest przestrzeń jeszcze do negocjacji, a częściej kobiety negocjują dobrze dla kogoś, ale same dla siebie podobno mniej skutecznie.
Czasami widzę też takie podejście. Myślę, że to wynika ogólnie z takiej naszej kultury, że zostałyśmy wychowane na takie grzeczne dziewczynki, że jak ktoś nam coś powie, no to my to po prostu skulimy głowę i powiemy, no bo to ktoś wyższy rangą na przykład nam to powiedział, więc tak powinno być. No i znowu ta trochę mniejsza pewność siebie gdzieś tutaj się przebija, ale właśnie im więcej takich informacji gdzieś tam nawet tego, co teraz komunikujesz, im więcej takich zapewnień, że my jako kobiety możemy i powinnyśmy zarabiać tyle samo co mężczyźni i właśnie takich różnych motywacji do tego, żeby jednak tę pewność siebie zwiększać, to myślę, że ta sytuacja też będzie się zmieniać. Już jest na pewno lepiej niż było kiedyś, no bo właśnie obserwuję to już przez parę lat, ale nadal jeszcze jest trochę do zrobienia.
No wiesz, dużo się też zmienia w kontekście pewnych wymogów prawnych. Są też firmy, które same stawiają na równość płac, czy też są takie dobre praktyki organizacji, które no, płacą tyle, ile to jest względem, czy płacą tyle, ile mówią na przykład widełki, nawet jeżeli kandydat czy kandydatka zadeklaruje niższą kwotę, co jest po prostu takim byciem fair wobec kandydatów. No i też coraz więcej firm, no jeszcze nadal to jest mało, ale powiedzmy, że coraz więcej zaczyna ujawniać czy publikować widełki wynagrodzeń, więc myślę, że to pomału po prostu gdzieś się zmienia. No ale może też być, no jest jeszcze takim niecodziennym pewnie działaniem, do którego jeszcze nie przywykliśmy. Zresztą bardzo często mówi się o tych, o takim utajnieniu wynagrodzeń. Często pracodawcy nam mówią, że to jest informacja, o której nie możemy się z nikim dzielić, bo jest informacją poufną, a bardzo często wcale tak nie jest. Nie jest tak, że nie możemy powiedzieć, ile zarabiamy, bo jest to też, jakby to jest informacja o nas samych i powinniśmy móc z nią zrobić, co chcemy. Więc tutaj są bardzo różne zdania na ten temat.
Tak, ale sporo jest działań takich na rynku uświadamiających, jest No Fluff Jobs między innymi,
taki
portal, który zamieszcza ogłoszenia tylko z ujawnionymi widełkami i oni też robią kampanie po prostu reklamowe uświadamiające społeczeństwo o tym, że warto tak robić, więc myślę, że to idzie w tym kierunku i tak jak jeszcze parę lat temu, to prawie w żadnym ogłoszeniu o pracę, chyba że to była zagraniczna firma albo praca za granicą, to tam było podane wynagrodzenie, ale we wszystkich polskich to praktycznie to nie miało miejsca. Teraz może nadal to jest mały procent wszystkich ogłoszeń, ale coraz częściej jest to widoczne i firmy widzą, że idą w tym kierunku. Moi klienci też mi zadają pytania, ja zawsze to rekomenduję i pytam, czy możemy i że polecamy. To też pytają mnie i po prostu pytają, że jeżeli i mówią, że jeżeli uważa pani, że to zwiększy liczbę aplikacji, to jak najbardziej możemy podać i to rzeczywiście zwiększa liczbę aplikacji.
No ja też zawsze myślę, że warto też w ogóle rozmawiać z ludźmi ogólnie o zarobkach, nawet jeżeli nie pytamy kogoś wprost, ile zarabiasz, bo to może być po prostu czasami trudne, to możemy pytać, jakie są widełki, czy ktoś może nam powiedzieć orientacyjnie, jaki jest przedział finansowy zarobków w danej branży, co też no, uświadamia nas o tym, że stąd później wyobrażam sobie na tych rozmowach, jesteśmy bardziej przygotowani i wiemy, jakie są rzeczywiście te stawki i nie deklarujemy jakiś kwot z kosmosu, albo też no nie proponujemy wynagrodzenia, które totalnie jest poniżej jakichkolwiek kwalifikacji, to też wzbudza pewien niepokój, tak? Skąd tak niskie oczekiwania? Więc tutaj są, myślę, w dwie strony to działa. Natalia, jeszcze koniecznie muszę Cię zapytać o jeden aspekt swojej działalności, a mianowicie o badanie szczęścia w pracy. w ogóle, czym to jest to miejsce, gdzie my tego szczęścia powinniśmy szukać? Powiedz coś więcej o tym twoim badaniu i skąd ten pomysł?
W pracy spędzamy tak dużo czasu, że myślę, że nawet musimy zadbać o to, żeby być szczęśliwymi w naszych miejscach pracy, no bo tak naprawdę z 24 godzin, jakie mamy w dobie, 8 śpimy, 8 pracujemy i 8 robimy coś innego, więc to jest 1/3, a tak naprawdę 1/2 świadomego naszego dnia. I no, nikt mi nie powie, że jak mamy beznadziejną pracę, gdzie, nie wiem, szef nas mobbinguje albo po prostu robimy coś, co nas totalnie męczy, to, że później będziemy zadowoleni, wrócimy do domu i będziemy uśmiechnięci, raczej będziemy te frustracje gdzieś tam przelewać później na członków rodziny albo przynajmniej żalić się im, że nie jesteśmy do końca szczęśliwi. Więc to szczęście w pracy ma bardzo duży, moim zdaniem, wpływ na poczucie zadowolenia z życia w ogóle. Mój przykład i taka jest geneza trochę tego badania, że ja sama, zanim straciłam pracę, też często na nią narzekałam. Mówiłam, że zarabiam za mało, że szef się nie czepia, że za dużo pracuję i tak dalej. Ale w momencie, kiedy tę pracę straciłam, to świat po prostu dla mnie się na chwilę skończył. Po prostu nie miałam sensu w życiu, tak? Nie miałam po co wstawać, malować się rano. Wszyscy moi znajomi dookoła pracowali, więc nie mieliśmy tematów do rozmów, bo każdy tam opowiadał o jakichś swoich wyzwaniach z pracy, a ja byłam bezrobotną osobą. Więc wtedy właśnie po raz pierwszy poczułam, jak praca jest bardzo ważna dla mnie osobiście, ale też dla innych osób, z którymi się spotykałam na swojej drodze, bo bardzo często widziałam, że nawet nie trzeba tracić pracy, ale osoby, które na przykład przechodzą na emeryturę, taką, że z dnia na dzień przestają z takiego aktywnego życia prowadzić, po prostu nie robią nic i zaczynają tylko, nie wiem, no, siedzieć w domu przed telewizorem, to widać, jak te osoby gasną, bo one nie mają tego sensu, nie ma nic, co ich drive'uje, nie mają tej motywacji, nie mają ludzi tak na co dzień wokół. Stąd też pomysł na to właśnie badanie, żeby sprawdzić, na ile jesteśmy szczęśliwi w swoich miejscach pracy i też co wpływa na to poczucie szczęścia, bo myślę, że to jest taki ważny miernik i dla pracodawców, żeby zobaczyć, co motywuje pracowników, co sprawia, że są bardziej szczęśliwi, a w związku z tym też bardziej efektywni. I z drugiej strony też dla samych pracowników, żeby też ocenić, na ile czujemy się szczęśliwi, czy jest jakieś pole do poprawy, co powinno się poprawić. Więc tak, już teraz już będzie 8. edycja tego badania. Będziemy na jesień publikować edycję raportu za 2023 rok i to jest już całkiem ładna historia, bo możemy już porównywać też ten poziom szczęścia i te czynniki, które na niego wpływają przez lata.
Jakie są trendy i czy coś się zmieniło i co nam to szczęście w pracy daje?
Trendy są takie, że o dziwo jesteśmy coraz szczęśliwsi w naszych miejscach pracy. Myślę, że to wynika trochę z tej większej świadomości tego, co nas uszczęśliwia, większych też możliwości na rynku pracy niż było to jeszcze, kiedy zaczynaliśmy to badanie. To, co jest niezmienne, to, że faktorem numer jeden wpływającym na nasze zadowolenie z pracy są finanse. To się nie zmienia od lat, to jest czynnik, który jest na pierwszym miejscu, ale myślę, że istotne jest też to, co jest kolejne w hierarchii, bo tam jest też możliwość rozwoju, współpracownicy, na których można liczyć i współpraca z menedżerem. Te pozycje na podium się zmieniają, ale to są takie top 4 czynniki, które wpływają na nasze poczucie szczęścia w pracy i myślę, że dobrze po prostu, to jest taki sygnał też i dla pracodawców, i dla nas samych, że warto w pierwszej kolejności zadbać o podstawy, czyli to, żeby po prostu mieć z czego żyć i uświadomić sobie, że okej, są jeszcze wyższe wartości, ale pracujemy przede wszystkim po to, żeby zarabiać pieniądze, ale to tylko jedno nie wystarczy, żeby też być szczęśliwym w miejscu pracy, więc oprócz tych podstaw warto też zadbać o te wszystkie takie już niematerialne aspekty.
Mm-hmm. Super, ty co roku publikujesz te wyniki, pewnie jak ktoś by chciał sobie zajrzeć i odszukać, to na twojej stronie można je znaleźć.
Szczęście w pracy Polaków, jak piszecie w Google i Job House, to tam się pojawią raporty ze wszystkich edycji, a w listopadzie będziemy też publikować podsumowanie tego roku.
To już ostatnie pytanie, tym razem z Instagrama, bo tam też dzisiaj jesteśmy i tutaj pokazało się pytanie, jedna osoba napisała, jak zacząć w branży HR, kiedy mam 16-letnie doświadczenie jako doradca zawodowy na własnej działalności. To, że pracowałam w swojej firmie, też często jestem dyskwalifikowana, że nie poradzę sobie na etacie. Miałabyś jakieś rady dla takiej osoby, Natalia?
Wiesz co, ja sama mam w zespole osoby, które prowadziły kiedyś swoją działalność i uważam, że to są bardzo dobrzy pracownicy z tego względu, że mają dużo większą świadomość biznesową, to znaczy wiedzą, jak trudno jest przede wszystkim prowadzić firmę, że to nie jest tylko tak, że dostaje swoje wynagrodzenie i że to się bierze z kosmosu, tylko że rzeczywiście cała firma musi też na to zarobić, więc taka świadomość tych wszystkich powiązań i finansowych, i biznesowych, i tego, jakie są wyzwania w prowadzeniu własnej firmy, może być bardzo, bardzo pomocna i te osoby mają zupełnie inną perspektywę, więc ja bym nie dyskryminowała nikogo, kto prowadził kiedyś swój biznes. A od doradcy zawodowego do HR-u to jest naprawdę pół kroku, tak naprawdę. To nie jest jakieś przebranżowienie, wiesz, totalnie z jakiejś pracy produkcyjnej do HR-u, tylko no miałeś kontakt z ludźmi, wiesz, co jest ważne i od tej perspektywy biznesu i z perspektywy kandydatu, więc moim zdaniem to jest super połączenie i kwestia tego, żeby to dobrze opakować i dobrze przekazać potencjalnemu pracodawcy. Ja tutaj brałabym w ciemno.
No dlatego też myślę, że to ten storytelling wokół tego, czyli jak przedstawimy różne rzeczy, jak ubierzemy te nasze doświadczenia, może być istotny i od razu też mi się przywołuje taka myśl, że być może jakieś twoje przekonanie, znaczy nie twoje Natalia, tylko tej osoby, która do nas napisała, jakieś twoje przekonanie, że będzie ci trudno znaleźć pracę, jeżeli pracowałeś nie na etacie, może być takim sabotażystą. Czasami tak jest, że jeżeli mamy coś nieuświadomione i to przekonanie jest tak silne, to pomimo, że deklarujemy różne rzeczy i mówimy o czymś w sposób, wydawałoby się nam być może jasny i to jednak nasza mowa ciała albo coś zdradza pewną niepewność to co do tego, że jak jest naprawdę. I więc te przekonania są też czymś, co myślę, że można by się było temu przyjrzeć tak jak od siebie, taką radę.
Ja ze swojej strony potwierdzę, miałam kiedyś znajomego, który twierdził silnie, że nikt go nie chce zatrudnić, bo nie ma wyższego wykształcenia i to była totalna bzdura. Ja osobiście nigdy nie patrzę na wykształcenie kandydatów i myślę, że wiele firm też tego nie robi, ale to przekonanie było tak silne, że właśnie paraliżowało go, bo jak dochodziło do jakiejkolwiek rozmowy kwalifikacyjnej, no to on już sam, nawet się sam wychylał z tym, że on jeszcze nie ma tego wykształcenia wyższego, ale że tam planuje coś zrobić, więc tak, to te takie nasze wewnętrzne przekonania to na pewno coś, nad czym warto pracować.
Natalia, bardzo serdecznie Ci dziękuję za wspaniałą godzinę pełną inspiracji. Myślę, że tutaj inspiracje znalazły i te osoby, które myślą o tym, jak no, spojrzeć na swoje różne doświadczenia i być może iść w kierunku swojego własnego biznesu, jak i te, które poszukują aktywnie pracy, więc Twoje rady na pewno były tutaj bardzo cenne, jak i też dla tych osób, które chciałyby się spełnić w roli rekruterów, rekruterek i pójść w te ślady, więc myślę, że trzy w jednym, jeszcze dwa w jednym, bo mamy i podcast i live razem. Bardzo, bardzo Ci serdecznie, Natalia, dziękuję. Życzę Ci powodzenia w rozwoju Twojej firmy. Nadal słuchaj, dziel się energią. Polecam Wam w ogóle obserwację Natalii na LinkedInie, ale też na Instagramie, bo to jest taka osoba pełna energii, tam mnóstwo. Ja sama z ciekawością oglądam Ciebie, Natalia, nieustannie. Myślę sobie, kurczę, skąd ta dziewczyna ma tyle pomysłów, żeby się tak dzielić, więc
dziękuję bardzo, to bardzo miłe. Dziękuję za super pytania, za zaproszenie do tej rozmowy i wszystkim za obecność. Kontynuujmy tę znajomość, dodajmy się i do znajomych, czy na LinkedInie, czy obserwujcie mnie na Instagramie. Ja też na wszystkie wiadomości zawsze odpowiadam, więc podzielcie się, jak wrażenia z tego live'u, co ciekawego z niego wynieśliście. My też zapiszemy ten live, więc będzie można go później dla tych osób, które dołączyły na przykład w trakcie albo nie mogły być na żywo, to też nagramy ten i udostępnimy nagranie z tego live'a.
Super, dziękujemy raz jeszcze, no i życzymy też wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.
Dziękujemy, cześć.
Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami i powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.